Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień, no to zaczynamy, a okazja jest wyjątkowa, są w życiu kuratorów, ale także redaktorów takie momenty, na które się czeka latami. Czasem się w ogóle nie doczekuje tych momentów, a tu jest taki moment. Dziś, szanowni państwo, w studiu między innymi, dziewczyny, wybaczcie, że zacznę od Wojtka. Doktor Wojciech Szymański z Uniwersytetu Warszawskiego, a przede wszystkim kurator wystawy, którą od kilku dni oglądać można w pawilonie polskim w Wenecji. Witaj, Wojtku.
Dzień dobry.
Nasze wyrazy szacunku i podziwu i bardzo się cieszę, że ledwo z tej Wenecji przyleciałeś, mogłeś do nas, do Radia Kraków Kultura wpaść. No a ramy mamy bardzo szczególne, bo naszej rozmowy taki cykl, do którego chcemy wracać, niniejszym go trochę reinaugurować, jeśli takie słowo jest ciągle jeszcze poprawne. Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki AIKA w tej edycji, w tej odsłonie ma mocne krakowskie afiliacje i dlatego w studiu witam prezeskę i wiceprezeskę polskiej AIKI, Magdalena Ujma.
Kłaniam
się.
Miło.
Dzień dobry. I Małgorzata Kaźmierczak. Witajcie.
Dzień dobry.
Tak. No to będziemy, Magdo, tak bardziej krytycznie, czy będziemy się zachwycać? Jak uważasz, jaki kierunek byłby dobry? Chociaż właściwie patrzę na Wojtka i bardzo bym chciała się pozachwycać tym pawilonem. To jest piękne.
Myślę, że kierunek nie powinien być wytyczany od razu na początku. To będzie zależało od tego, na co ciekawego natrafimy w trakcie swoich obserwacji życia artystycznego i tego, co dzieje się w sztukach wizualnych. Mm-hmm. Myślę, że raz będziemy się zachwycać, a raz będziemy krytykować.
Małgorzato, jak w Wenecji byłaś, to się zachwycałaś czy krytykowałaś? I nie tylko pytam o ten polski pawilon, ale oczywiście dla nas dzisiaj jest najważniejszy.
No przede wszystkim ja tam pojechałam ze względu na polski pawilon, żeby go zobaczyć na żywo i nim się absolutnie zachwyciłam, to jest oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o całą wystawę główną, no to ja tam pojechałam z takim założeniem, że pojadę się zachwycać, to znaczy wszystko to, co mnie jakoś tam mogło irytować, po prostu to ignorowałam. Jakby czas, który się ma na zobaczenie tej wystawy jest, sprzyja temu, dlatego że jest go tak mało, że nie warto go poświęcać na to, co się nie podoba. I raczej skupiamy się na tym, co się podoba.
No tak, to jest sztuka skomplikowana, trudna sztuka oglądania tego typu wydarzeń.
No do tego dochodzą jeszcze ramy Wenecji oczywiście.
No właśnie, też kuszą. Wojtku, ciebie nie będę pytać o Biennale w Wenecji w ogólności i czy udało ci się zobaczyć jakąkolwiek wystawę. Podejrzewam, że tak, jak cię znam, ale...
Udało się, ale cudem.
No. Cudem. Tak, i to raczej nie będzie temat. Przeczarowując świat Małgorzata Mirga-Tas, myślę, że nawet jeśli są tacy słuchacze wśród naszych, zakładam nieliczni, którzy nie słyszeli, to na pewno te obrazy gdzieś się w mediach pojawiły. Obrazy, które, tej wystawy, które rzeczywiście zaczarowują, mam wrażenie, że jeśli się to raz zobaczy, to nie sposób zapomnieć. I teraz zapytam cię o sam projekt, sam pomysł, bo wystawa otwarta, już się możemy nią cieszyć, ona bardzo funkcjonuje w mediach i to nie tylko polskich. Chwilę temu mówiłeś mi o tekście w Guardianie przecież i nie tylko.
Tak, to prawda i jesteśmy no bardzo dumni, ale też powiedziałbym połechtani tym, że no nie byle kto, bo sam Jason Farrago w The New York Times i Adrian Searle w The Guardian uznali ten pawilon za albo najlepszy, albo jeden z dwóch najlepszych narodowych reprezentacji na 59. Biennale Sztuki. I to są krytycy no, o bardzo ciętym języku i ostrym piórze.
Krytycy, którzy zdecydowanie mają pojęcie.
Tak, no, jeżdżący i recenzujący Biennale od jakichś 20 albo 20 paru lat. Tych artykułów jest dużo więcej. Też pojawiła się bardzo pochlebna recenzja, czy też omówienie w Obserwerze autorstwa Laurie Canning, która również była pod ogromnym wrażeniem tego pawilonu.
Ale powiedzmy, jak to się zaczęło, gdzie była ta decyzja? Jest takie pytanie wytrych, którego nienawidzę, ale czasem muszę go użyć. Po prostu skąd wziął się ten pomysł? Jeśli śledzi się twoją kuratorską drogę, to nie jest dziwny pomysł wcale, bo te tematy romskie od wielu lat ci towarzyszą. No ale tym razem Małgorzata Mirgatas, więc też wątki kobiece, tutaj feministyczne, nie są znowu takie bez znaczenia.
Tak, ten pomysł zrodził się w wakacje w ubiegłym roku, kiedy razem z Małgorzatą Mirgatas oraz Joanną Warszą, która jest współkuratorką tej wystawy, bo wystawa ma dwoje kuratorów, ja i Joanna, zaczęliśmy pracować nad pomysłem w ogóle, aby złożyć propozycję do otwartego konkursu, w którym to wyłania się polską reprezentację na najbliższe biennale.
I to jest konkurs Zachęty, przypomnijmy, bo też
to jest konkurs, który organizuje Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki. Natomiast no, nie wiem, kto formalnie jest organizatorem, podejrzewam, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast w 2021 roku ja pracowałem z Gosią nad wystawą Wyjście z Egiptu, która miała miejsce w Galerii Arsenał w Białymstoku, która również miała bardzo pochlebną prasę i została przez magazyn Freeze uznana za jedną z 10 najważniejszych wystaw w Europie w ubiegłym roku. Natomiast Joanna pracowała z Gosią podczas Autostrada Biennale w kosowskim Prizreń nad innym zupełnie projektem. Ten projekt białostocki był projektem dotyczącym przewłaszczania grafik Jacques'a Callota z XVII wieku, takiego cyklu Le Bohémien, Cyganie, który Gosia no, w jakiś sposób dekolonizowała i na podstawie stereotypu tworzyła autoportret.
Jest to cykl, przepraszam, wejdę ci w słowo od razu, żeby też to wizualizować, opowiadający o Romach w sposób, by tak rzec, mało pochlebny.
Trochę tak, to znaczy to jest wspaniały zabytek europejskiej grafiki.
No tak, tak, tu nie mamy wątpliwości.
I bardzo cenny z tego chociażby powodu, że mamy w ogóle bardzo mało przedstawień Romów w sztuce nowożytnej. Właściwie do początków XX wieku w sztuce profesjonalnej naliczono się ich sto kilkadziesiąt raptem. Natomiast jednocześnie ten uwodzący i piękny cykl jest pełen stereotypów. No, był stworzony jednak ręką nie Roma i okiem nie Roma, który patrzył na tę społeczność w sposób typowy dla swojej epoki. Ten sposób właściwie mało różni się od tego, w jaki sposób jeszcze dzisiaj społeczności romskie są stereotypowo postrzegane, więc w tym sensie można powiedzieć, że on był
mało pochlebny,
zwłaszcza, że towarzyszyły tym grafikom jeszcze takie francuskie dystychy rymowane już wprost, po prostu antyromskie.
Gosia, czyli Małgorzata Mirgatas, mówiła przecież wprost, że najgorsze były te podpisy właśnie, te dystychy, o których mówisz.
Tak, więc ona się zdecydowała oczywiście ich nie powtarzać,
zupełnie je
wytarła. Ale chciałbym jeszcze skończyć, odpowiadając na pytanie o genezę. Tak. I w tym samym roku właśnie w Prizreniu Gosia razem z Joanną pracowały nad takimi wielkoformatowymi portretami romskich kobiet, które Gosia szyła razem ze społecznością w Prizreniu romską, która jest ogromna. Zresztą minister kultury Kosowa także jest Romem. I były właściwie dwa cykle prac. I oczywiście wszyscy w głowie mieliśmy te obrazy, z których ona jest najbardziej znana, to znaczy romskiego życia w Czarnej Górze.
Tak.
I nie chcieliśmy zrezygnować żadnego z tych
tematów. W Czarnej Górze, w Polsce też musimy to
powiedzieć. W Polsce. Od 100 lat już w Polsce. Dawniej w Królestwie Węgier.
W miejscowości, skąd Gosia pochodzi,
tak,
prawda?
Tak, gdzie mieszka i gdzie pracuje, gdzie wróciła po studiach.
Gdzie wróciła, to jest też istotne.
Tak, to jest bardzo istotne, bo to jest taki Zupełnie powiedziałbym, znowu odnosząc się do takich ogólnopolskich stereotypów na temat mniejszości romskiej, głównym stereotypem jest ten mit o powszechnie prowadzonym przed osiedleniem wędrownym życiu. Natomiast grupa Birgitka Roma, z której artystka się wywodzi, była grupą osiadłą jeszcze w XVIII wieku i ta właśnie Czarna Góra, to ten pępek świata, to miejsce najważniejsze na ziemi dla niej jest głównym tematem jednak jej sztuki. Więc mieliśmy trzy tematy.
Tak.
Ale nie chcieliśmy wieszać obrazów na ścianie, tylko znaleźć ramę i ta rama się pojawiła. I tą ramą jest Palazzo Schifanoja. Ferrarze z jego wielkim, monumentalnym holem miesięcy, czy salą miesięcy, gdzie w oryginalnej strukturze z XV wieku znajdują się trzy pasy opowieści. I to było to.
Tak, to zrobimy teraz taką małą przerwę, żeby taki suspens. Małgorzata, oglądałaś tę wystawę, wiedziałaś, czego się spodziewać, przyjechałaś przygotowana, to chciałam podkreślić. Wchodzi się do polskiego pawilonu i jakie to robi wrażenie, mówiąc najprościej?
No ja myślę, przede wszystkim zaskakująca jest trójwymiarowość tego, co się
widzi. Ale nie zapominajmy, że Małgorzata, poprawcie mnie, jest po szkole przecież kenara i w ogóle chyba jest, skończyła wydział rzeźby.
Tak, jest, prawda? Rzeźbiarką.
No właśnie, jest rzeźbiarką, więc tak, ja to zobaczyłam na zdjęciach, że widać, jest ten trzeci wymiar.
Ma to sens, to znaczy właśnie zdjęcia, mimo że są bardzo dobrze zrobione, Daniel Rumiancew tutaj zrobił dobrą robotę, myślę, w trudnych warunkach, natomiast jak się wchodzi, to jeszcze ten efekt jest bardziej widoczny i taki dojmujący, że jednak te ściany tam jakoś żyją i wychodzą. Oczywiście ja byłam na otwarciu, więc trudno było to przeanalizować, więc jakby same obrazy można łatwiej w większym skupieniu przeanalizować ze zdjęć. Taka jest prawda, niż na otwarciu, na wernisażu, gdzie było po prostu bardzo, były tłumy ludzi. No więc to jest takie pierwsze wrażenie, że to jest takie zaskoczenie trochę, że właśnie, że to żyje dużo, dużo bardziej niż, jeszcze bardziej niż na zdjęciach.
Tłumy w pawilonie, wszystkie te zdjęcia, które pokazały media, no, wskazują na to, że ten pawilon po prostu się podoba. Że ludzie chcą to zobaczyć, że to jest uwodzące.
Absolutnie się podoba. Ja widziałam bardzo wiele osób właśnie z AIKA International. Nie do wszystkich zdążyłam podejść i bardzo mnie to cieszyło, że tak licznie tam różni znajomi ze świata też przyszli. Potem było widać wszystkich chodzących z torbami naszego pawilonu po całej Wenecji. Także faktycznie widać było, że bardzo wiele osób to ten pawilon odwiedziło i bardzo wiele osób znajomych, nieznajomych, którzy byli lub którzy widzieli na zdjęciach, wklejają to na Facebookach, Instagramach i tak dalej, także faktycznie no nie przeszło bez echa, to na pewno. No niestety pawilon nie wygrał Lwów, ale myślę, że dostał takie lwy publiczności.
Tak, to jest bardzo ważne. Teraz jeszcze więcej, Wojtku, o samej koncepcji pawilonu, bo jest bardzo ważne też to odniesienie do sztuki dawnej w jakiś sposób. My myślimy sztuka Romów, no to niestety się kojarzy wyłącznie prawie ze sztuką, tutaj też cudzysłów, bo właściwie nie wiem, jakiego słowa użyć, jakby ludową, gdzieś taką sztuką nieuczoną, pierwotną, naturalną, a to zupełnie nie jest to. To jest wspaniałe.
Tak, no te skojarzenia ze sztuką romską nadal pokutują, ale ja nie jestem zdziwiony, że tak jest, ponieważ jednak przez właściwie ponad 100 lat, przez 150 lat Romowie, ich kultura materialna wtłaczani byli w zakres zainteresowania etnografii, etnologii, antropologii.
No tak.
I sama artystka, chociaż jest profesjonalną po Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rzeźbiarką, na początku swojej kariery dostawała właściwie zaproszenia do organizowania wystaw, do pokazywania swoich prac w muzeach etnograficznych. Znaczy ten stereotyp i podział na sztukę wysoką, profesjonalną, jakkolwiek byśmy jej sobie nie nazwali, i na przedmiot etnograficznego oglądu jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu był bardzo, bardzo silny. I to jest też bardzo ważny aspekt tego pawilonu, że polski pawilon w tym roku To jest pawilon, który reprezentuje artystka romska. To jest po raz pierwszy w całej historii Biennale Weneckiego. Nie tylko jest pierwszą Romką w polskim pawilonie, ale jest pierwszą Romką na Biennale Sztuki w Wenecji w ogóle.
To jest zdumiewające.
Reprezentującą w pawilonie narodowym po prostu, tak?
W pawilonie narodowym, ale też z tego co wiem na wystawie głównej. Ale właśnie ten aspekt narodowy jest bardzo istotny, bo biorąc pod uwagę jej romską tożsamość, to, że jej grupa Birgitka Roma, to jest grupa przecież transnarodowa. Oni mieszkają w Polsce, w Czechach, w Austrii, na Węgrzech, w Słowacji, ale także przez migrację XXI wieku, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej, po prostu są wszędzie. To sprawia, że my trochę destabilizujemy ten bardzo konserwatywny, wymyślony gdzieś tam pod koniec XIX wieku, wtedy kiedy też Europa wymyślała Igrzyska Olimpijskie, schemat weneckiego Biennale, jako takiej reprezentacji pawilonów narodowych i ubiegania się o nagrodę, kto jest, nie wiem, piękniejszy, kto jest bardziej sprawny manualnie i tak dalej. Bo my pokazujemy, że ten pawilon należy do wszystkich w jakimś sensie, prawda? Przez ów komponent romski bardzo, bardzo mocny.
Dokładnie. Może tutaj dodam, że ja zawsze, jak się zastanawiam nad Biennale w Wenecji, to przychodzi mi do głowy taka nazwa Igrzyska Olimpijskie w sztuce. Tak. Sztuk wizualnych, prawda? Stąd ta formuła właśnie tych pawilonów narodowych kompletnie przestarzała i właśnie to jest od jakiegoś czasu dekonstruowane.
Przeczarowywane może trochę.
Przeczarowywane.
To jest tytuł wystawy przecież.
Chcę tylko dodać, że w 2007 roku pojawił się pawilon romski na Biennale w Wenecji.
No nie do końca. Pawilon romski też pojawił się w tym roku, ponieważ jest to pawilon organizowany przez ERIAC, czyli European Roma Institute for Arts and Culture, z siedzibą w Berlinie, który jest jednak poza konkursem, który jest pawilonem, jakich wiele jest w Wenecji.
Czyli
to jest wydarzeniem towarzyszącym. I to jest czwarty raz, kiedy ten romski pawilon się pojawił, natomiast no, to jest z całym szacunkiem
inny
oczywiście,
porządek.
Bo to są bardzo ciekawe imprezy i też bardzo, bardzo, bardzo istotne. Też zresztą ERIAC i jego dyrektorka Timea Junghaus wsparli polski pawilon i organizacyjnie, i finansowo. I też dla nich, jako organizatorów romskiego pawilonu, jednak to wejście romskiej artystki do Giardini, która, no, która po prostu otwierając powiedziała, że nie mówi tylko jako Polka, mówi tutaj jako Romni i reprezentantka romskiego świata sztuki, było czymś niesamowicie ważnym.
Zrobimy małą przerwę, a do przeczarowywania świata wrócimy w Radiu Kraków Kultura za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj spotkanie z polskim pawilonem w Wenecji, z kuratorem tego pawilonu Wojciechem Szymańskim. Jeszcze raz się kłaniam. Dzień dobry. To wszystko w ramach naszych spotkań cyklicznych w przyszłości z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Krytyków Sztuki AIKA. Prezeska i wiceprezeska Małgorzata Kaźmierczak, Magdalena Ujma. Jeszcze raz się kłaniam. Wracamy do Wenecji. Chcemy tam być, chcemy oglądać polski pawilon. Przeczarowując świat, to jest tytuł tej ekspozycji. No i tytuł jest prosty, ale bo ten gest jest zrozumiały. To właściwie miałam na myśli. Co się pod nim kryje? I jeszcze wróćmy może do tematu nawiązania do sztuki dawnej, bo to naprawdę jest wielka rzecz w tym kontekście.
Sam tytuł jest takim przechwyceniem, czy też zapożyczeniem, i został zapożyczony z tytułu książki profesor Silvii Federici pod tym samym tytułem. Znaczy, ona nie jest jeszcze dostępna w języku polskim, ale po angielsku została wydana jako Reenchanting the World. Silvii Federici nie chodzi o sztukę, tylko o pewnego rodzaju budowę antykapitalistycznych, tak by chyba należało je powiedzieć, sojuszy, głównie opartych na różnych wspólnotach kobiecych, ale włoski tytuł to jest znowu Reincantare, to znaczy jakby ponowne zakochanie się w świecie. Ten gest jest takim gestem powrotu do świata z jego bogactwem i odcięcia się od takiego pragmatycznego, bardzo technokratycznego, zinstytucjonalizowanego myślenia o świecie i o naszych relacjach ze światem. Natomiast ta metafora jest na tyle pojemna, że także w wypadku przypadku polskiego pawilonu dotyczy samej sztuki, bo ta trójdzielna struktura trzech opowieści i znowu dwunastoczęściowa, o czym za chwilę, którą artystka wykorzystała, pochodzi, jak wspomniałem w pierwszej części audycji, z Palazzo Schifanoia w Ferrarze. I to jest bardzo niezwykły budynek z cyklem malarskim z XV wieku, który przedstawia 12 miesięcy w takich trzech pasach opowieści. Tam jest górna część, to jest po prostu historia bogów olimpijskich. Część środkowa to jest taka część astrologiczno-zodiakalno-kalendarzowa z wyobrażaniem dekanów, a część dolna to jest część, która pokazuje życie codzienne w Ferrarze w XV wieku pod rządami księcia Borso d'Este, który zamówił ten cykl.
Można to oglądać? Jest to dostępne?
O tak, to można było oglądać od bardzo dawna, od XIX wieku. Abi Warburg, właściwie niezwykle centralna też dzisiaj postać, jeżeli chodzi o alternatywne sposoby, ale też oficjalne uprawiania historii sztuki, był w Ferrarze, w Palazzo Schifanoia, równe 100 lat przed tym, jak zawitała tam Gosia. To był rok 1911 i na podstawie tej wizyty wygłosił słynny referat na 10. Kongresie Historyków Sztuki w Rzymie w 12 roku pod tytułem Międzynarodowa Astrologia i sztuka renesansowych Włoch w Palazzo Schifanoia w Ferrarze. To była taka pierwsza pełna interpretacja tego, co tam jest. Bo to była bardzo tajemnicza struktura. Właściwie historia sztuki sobie nie potrafiła poradzić z tymi dekanami. I dla nas też to był bardzo ważny tekst, ponieważ w nim Abi Warburg pokazuje koncepcję nach Leben, czyli życia po życiu obrazów. Znaczy on, można powiedzieć, gdy pokazuje, że te dekany przebyły całą drogę z Grecji przez Persję, Syrię, Indie, wróciły w pismach hebrajskich do Europy, pokazuje nam, że obraz nie jest czymś statycznym, że obraz ma swoje własne życie i swoje życie po życiu. I takim życiem po życiu Schifanoi jest polski pawilon. A drugą koncepcją, która też była dla nas bardzo istotna, była powieść Alice Smith, How to be Both, też nie przetłumaczona jeszcze na język polski, w której akcja zaczyna się od tego, że Francesco del Cossa, twórca tych fresków z XV wieku, wychodzi nagle pewnego dnia z obrazu w National Gallery w Londynie i zaczyna swoje życie po życiu. To znaczy, jak Warburg pokazał nam, że obraz nie jest czymś statycznym, ruchomym, że ma swoje życie po życiu, tak Alice Smith pokazała, że ta Schifanoia nie jest jakąś taką ramotą z XV wieku, tylko jest czymś bardzo współczesnym, tak, i pewną strukturą, za pomocą której można opowiadać własne historie. I Gosia to zrobiła. To znaczy, to nie jest wystawa o reinterpretacji Schifanoi albo w ogóle o Schifanoi. Ona raczej posługuje się Schifanoją jako pewnego rodzaju wehikułem czy maszyną do opowiadania romskich historii.
Tak, czyli trochę też strategię takiej opowieści właśnie sekwencyjnej wykorzystuje, tak sobie wyobrażam, ale rzeczywiście bardzo pięknie o tym opowiadasz. Teraz chwilę o medium porozmawiajmy, bo przecież akurat ten wątek jeszcze się nie pojawił. Mówimy freski, no ale Małgorzata Mirga nie tworzy fresków, tylko sięga po coś jakby jeszcze bardziej materialnego. Oczywiście nie odmawiając freskom materialności.
Sięga po tkaninę, po materiał, po kawałki ubrań, szmat, wszystkiego, co tekstylne. I to jest to medium. Znaczy, można to nazywać instalacją tekstylną, ponieważ wchodzimy do polskiego pawilonu, który został, to jest może tak nie bardzo widoczne, ale jednak zmniejszony na potrzeby tej ekspozycji. To znaczy, ten romski pałac obrazu został wybudowany w polskim pawilonie.
Więc... Czyli wewnątrz jest jakby odrębna szkatuła.
Tak. Tak właśnie jest. Natomiast to jest też bardzo interesujące, owe tkaniny, które artystka wykorzystuje, bo one też mają, można powiedzieć, swoje życie po życiu. To znaczy Gosia była ekologiczna i zrównoważona, zanim to wszystko stało się modne. Co jest w ogóle, mam wrażenie, to jest przypadek jakby dobrej czy wielkiej sztuki. To znaczy, to jest ta sztuka, która jakby wyprzedza dyskurs, prawda? Nie jest czymś, co jest ilustracją, co już wiemy,
tak, tak.
Tylko czymś takim, czego jeszcze nie wiemy.
I ale czego nie, jest... nie potrafimy odczytać nawet w danym czasie, prawda?
Dopiero tak, które okazuje się oczywiste dopiero z perspektywy czasu. I ona wykorzystywała tkaniny, oczywiście to jest, no wiecie, 500 metrów kwadratowych, to jest dużo.
Skąd ona wzięła tyle tkanin?
No, z jednej strony źródłem niewyczerpanym i nieprzebranym są second handy Podhala. Drugim źródłem to jest Czarna Góra, ponieważ ona bardzo często, portretując dane osoby, używa ubrań, które do nich należały. To znaczy, pozostawiając taki materialny czy cielesny ślad. A z trzeciej strony jej studio znajdowało się w nieistniejącym już, jak się okazuje, bo wyburzonym, hotelu Imperial w Zakopanem, gdzie znalazła w jakichś składach pościele, obrusy, zasłony i to też wszystko zostało przeszyte. Łącznie z fotelami, które są częścią displayu, czy też aranżacji polskiego pawilonu. One także są wzięte z Imperialu i to też jakby materialnie jest życie po życiu.
Opowiadasz. Tak, życie po życiu. Foteli akurat na zdjęciach nie było.
To wybór Rumiancewa właśnie, o którym wspomniała Małgorzata. Że lepiej na zdjęciu wygląda bez foteli. Ale są tam te fotele, na nich są katalogi.
I słyszałam właśnie komplementy, że są,
są fotele.
Fotele
z lat 80., 70.
Wyglądają mi na lata 80., ale oceniam to po wykrojach nóżek.
No tak, tak, ale to może być bardzo dobry trop. Jeszcze o tym czarowaniu chwilę porozmawiamy, bo to jest też bardzo ważny gest. Co chce przeczarować, zaczarować artystka, to wynika z tej wystawy? Jest to czytelne? No bo te obrazy są piękne, uwodzące. Wyobrażam sobie, że można by się naprawdę zatrzymać na tej formie, która jest wyjątkowa, dać się pochłonąć tej opowieści. Ale jest intencja
Wydaje
tutaj,
mi się,
prawda?
Że to przeczarowanie jest, jak powiedziałem, bardzo pojemną metaforą. Tak. To znaczy z jednej, z takim pierwszym przeczarowaniem jest takie przeczarowanie polityczne, czyli właśnie pierwsza romska artystka w Narodowym Pawilonie przeczarowuje cały schemat Biennale, robiąc, jakby unieważniając ten konkurs. Drugie przeczarowanie to jest to przeczarowanie klasycznej, wysokiej sztuki renesansu, gdzie nie ma Romów, prawda? I nie ma romskich twórców, romskich wizerunków i nagle mamy zawłaszczenie czy przewłaszczenie tej struktury, gdzie pojawiają się prawie wyłącznie romskie wizerunki. Po trzecie, no właśnie, może powiedzmy też, co jest na tych pasach, bo ten górny pas to jest właśnie opowieść, która bazuje na owych grafikach Kalota, o których już rozmawialiśmy raz jeszcze. Taki monumentalny, niesamowity fryz się stworzył w tych 12 miesiącach, który zmierza od marca aż do lutego. Później w środkowym pasie mamy to, co mniej więcej jest w Skifanoi, czyli dekany i astrologię i znaki zodiaku. Natomiast za te dekany, które są w oryginalnej strukturze, Gosia podstawiła wizerunki romskich kobiet. Romskich kobiet, które są ważne dla niej, to znaczy członkini rodziny na przykład, najbliższej wspólnoty, ale także romskich kobiet, które są ważne po prostu dla dzisiejszej współczesnej kultury romskiej. Więc Tima Junghaus, Delaine Leba, ale także Papusza między innymi, Ceja Stojka. Więc to przeczarowanie jest także pokazaniem takich, takim przewartościowaniem. Znaczy to jest faktycznie taka sala, czy taka wystawa na temat kobiecych sojuszy, takiego feminizmu mniejszości. I dolny pas, który jest po prostu, są sceny z życia Czarnej Góry i właśnie monumentalne bardzo postaci wychodzące z tych obrazów, ale też właśnie nie tylko reprezentowane, bym powiedział, bo jeszcze wracając na chwilę do tego pytania o medium, o technikę, to czy są tkaniny, ale sami się zastanawialiśmy i z Gosią, i z Joanną, i w ogóle z całym teamem Zachęty, produkcyjnym, jak mamy mówić właśnie, gdy ktoś zapyta, co to za technika. No i tak z tkaniną, to zawsze jest gdzieś pomiędzy, bo tam są momenty, gdzie faktycznie gościa zawsze skromnie mówią, są moje patchworki, no ale to nie są patchworki, bo patchworki są zszywane po prostu geometrycznie, tak, i na płasko, mhm, a u niej raczej jest kolaż taki, tak, dosyć klasyczny, bo mamy do czynienia z partiami malowanymi, z partiami naklejanymi i naszywanymi na podobrazie, więc raczej kolaż, ale do tego jeszcze poza tkaninami mamy prawdziwe przedmioty, to znaczy Gosia w swoim autoportrecie trzyma prawdziwą igłę i prawdziwą nić, igłę, którą nawleka. Jej babcia trzyma prawdziwy różaniec, matka ma prawdziwe korale w uszach, ktoś ma prawdziwą bransoletkę, są prawdziwe firanki w oknach, prawda? Więc to nie jest tylko obraz rozumiany jako taka reprezentacja świata, ale raczej obraz, który jest uobecnieniem.
No
prawda?
Właśnie, jakby, to materiały mają znaczenie same w sobie.
Który czyni te osoby obecne.
Tak. Ale wspaniałe jest to też, że ten tytuł jest tak pozytywny. To mnie uderza. To przeczarowując, to właśnie nie ma w sobie nic defetyzmu, tylko właśnie jest raczej spojrzeniem do przodu. W przyszłość, prawda? Tak. Właśnie jest o tej wspólnocie, ale o takiej mocy też przekształcania.
No i taki potencjał też negocjowania ma w sobie, nie tyle stawiania sprawy na ostrzu noża, ma być inaczej, bo ja tak chcę. No dobrze, to może zostało nam trochę czasu jeszcze, żeby porozmawiać o Biennale. Powiedz, Wojtku, ile ci się udało tych pawilonów tam obok zobaczyć? 3.
Udało mi się zobaczyć, tak, te które są w tym obok, czyli w tym małym Giardini, gdzie jest też polski pawilon. Ale też dzięki tutaj zakolegowaniu się z innymi ekipami, też przed otwarciem widziałem te pawilony, które były od samego początku bardzo, bardzo oblegane, do których ustawiały się ogromne kolejki zaraz po 10:00. I też widziałem wystawę główną. Zarówno tę część, która jest w Giardini, w Padiglione Centrale, jak i tę, która jest na terenie Arsenału.
Czy my chcemy rozmawiać o wystawie głównej? Tak się zastanawiam, czy to jest temat godny uwagi. Różnie
myślę,
bywa.
Że tak. Myślę, że tak. To jest...
Tylko czy mamy tyle czasu?
Nie mamy czasu. W największym skrócie, Małgorzato, twoja opinia.
W największym skrócie to właśnie...
Często, ja przepraszam, robię to zastrzeżenie, bo nie zawsze te główne wystawy się udają. To chciałam podkreślić.
No ta, myślę, się udała. To znaczy oczywiście jest tam, no nie wszystko było równie ciekawe, przynajmniej dla mnie. Natomiast no, to, co jest charakterystyczne, to właśnie rękodzieło. To znaczy obecność tkanin. Te dzieła są dziergane, jest dużo cekinów, koralików, gliny wypalanej ręcznie i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo ciekawe. No i obecność kobiet oczywiście, bo tam chyba na palcach jednej ręki można policzyć takich cis-hetero mężczyzn. Właściwie większość to są jednak kobiety i osoby niebinarne. No i obecność nazwisk tutaj w katalogu. Jest taka informacja, że 180 artystek, tak naprawdę dla nich to była pierwsza wystawa międzynarodowa, czyli są to nazwiska w dużej mierze kompletnie nieznane lub znane słabo. To jest też interesujące na przykład z mojego punktu widzenia jako tam badaczki, że mogłam sobie rozszerzyć po prostu jakby zakres tych nazwisk, które jakoś tam mogą funkcjonować potem w moich badaniach. No i co jeszcze? No i też takie słowo indigenous, czyli rdzenność. No to była taki motyw, który tam się najbardziej przebijał. Czyli takie narracje postkolonialne i właśnie odzyskiwanie świata przez ludności rdzenne.
Wojtek Szymański.
Zgadzam się ze wszystkim, co właściwie powiedziała przedmówczyni. Natomiast to, poza tym, że była bardzo kobieca wystawa, to była też wystawa bardzo piękna. To znaczy ja po raz pierwszy w Wenecji widziałem, mówię tutaj o głównej wystawie, tak świetnie zaaranżowaną, tak dopieszczoną, można powiedzieć, z taką pieczołowitością przygotowaną wystawę, którą robiła Cecilia Alemani w tym roku. Chyba ta informacja jeszcze nie padła, ale też tym drugim aspektem, poza tym, że faktycznie było tam bardzo wiele artystek, kobiet i jakaś taka ogromna też grupa artystek urodzonych, roczników lat 80., to były takie kapsuły czasu. Tam było bardzo dużo sztuki artystek jednak dawno temu już zmarłych. To znaczy sam tytuł tej ekspozycji, Mleko snów, jest znowu przechwyceniem i cytatem z Leonory Carrington, brytyjsko-meksykańskiej surrealistki, ale tam poza Carrington były bardzo znane według mnie postaci, między innymi Leonor Fini. I ta rama była jakby to była rama dla tego, co teraz, prawda? Przez patrzenie na kobiecą wyobraźnię, gdzieś tam sięgającą do początku wieku. Być może można tę wystawę jakby skrytykować, że jest jakaś taka bardzo esencjalna, prawda? Że tutaj wracamy do jakichś takich lat 70., gdzie próbowano właśnie szukać kobiecych języków w sztuce, kobiecych wypowiedzi artystycznych, ale z drugiej strony przecież to jest tylko i aż mleko snów, prawda? Więc to jest taki powidok i marzenie. Mi się ta wystawa bardzo, bardzo podobała. Ale też prawda jest taka, że faktycznie było też bardzo wiele reprezentacji rdzennych w pawilonach narodowych. Polski pawilon zresztą był sam częścią takiej sieci, która się nazywała First Solidarity Network, do której w skład, w której wchodziły między innymi pawilon nowozelandzki, który reprezentowała po raz pierwszy osoba właśnie rdzenna, ale także osoba niebinarna zarazem. Zwycięski pawilon brytyjski, gdzie również mieliśmy reprezentantkę, która była jakby afrokaraibską, czarną artystką, ale też inne pawilony, prawda? Pawilon nordycki, czyli Szwecji, Norwegii, Finlandii, który nagle zamieniono na pawilon Samów i pokazano wystawę trojga artystów, artystek właśnie reprezentujących rdzennych mieszkańców właśnie Skandynawii. Czy pawilon francuski, jakby cudowny i wyróżniony i wspaniały, chociaż wiem, że były różne głosy.
Ja się nie załapałam. Kolega chyba tak
ja właśnie wszedłem przed otwarciem i to było niesamowite. Nie chciałem wychodzić z tego pawilonu Sediry, która jest artystką algierską, osiadłą we Francji, później w Wielkiej Brytanii. Wspaniały pawilon, znaczy też dający możliwości, bo to jest jasne, ale to powiem, nie każdy pawilon wygląda tak samo. Francja ma takich, powierzchniowo to jest 5 takich polskich pawilonów i wchodzi się do takiego baru, który okazuje się scenografią filmowym, i nagle muzyka i światła i para zaczyna tańczyć tango, a potem się wchodzi do takiego znowu studia, gdzie jest jakieś mieszkanie i ktoś robi film o sobie, a potem jest trumna, a na końcu jest sala kinowa, prawdziwa sala kinowa z filmem artysty. I okazuje się, że jesteśmy na planie filmu, w którym artystka robi film o samej sobie, to znaczy dokonuje próby autobiografii, stając się sama podmiotem swojego oglądu.
Wspaniałe.
Bardzo, bardzo mi się skojarzyło chociażby właśnie a propos ostatnich polskich tłumaczeń w ogóle z książkami Ani Ernu. Prawda, że to jest też jakby taka próba autofikcji.
Byliśmy, taki jest polski tytuł chyba tej książki przetłumaczonej na język polski. Tak?
A nie lata?
Lata.
lata. Akurat tak? Czytam notabene i zapomniałam tytułu. No ciekawe, dobrze. Właśnie, Wojtek Szymański sprawdza dobrze. Tak. I w istocie macie rację. Magdo, powoli na Magdę Ujmę spoglądam. Będziemy kończyć. Ten czas obłędnie szybko jakoś dzisiaj minął, więc po prostu musimy takie rzeczy absolutnie powtarzać. Z twojej perspektywy prezeski polskiej Ajki, takie biennale w Wenecji to jest co? Proszę tylko bliżej mikrofonu.
No moim zdaniem my mamy kompleks, jednak cały czas wyłazi z nas ten kompleks tego, że musimy się strasznie, znaczy, że tak straszną wagę przykładamy do tej naszej polskiej reprezentacji w pawilonie, ale trzeba też powiedzieć, że polskie reprezentacje były całkiem niezłe w ostatnich latach, prawda? I odnieśliśmy wiele sukcesów, znaczy nie wiem zresztą, czy wiele, ale ważnych jednak były te sukcesy, no były takie zauważalne. Chociaż przede wszystkim chyba na Biennale Architektury, bo trzeba powiedzieć, że ta Biennale Sztuki przeplata się alternatywnie z Biennale Architektury, które jest o wiele młodsze. No więc tak czy siak, z jednej strony uderzające jest to, że my przykładamy aż taką wagę, że ja interesuję się z racji prezesowania polskiej sekcji AIKI i również polskim dyskursem krytycznym i tego, co się pisze i jak się pisze. No i właśnie te takie polskie dyskusje dotyczące wyników konkursów na pawilon, chociaż trzeba powiedzieć, że ten właśnie ostatni wybór był najmniej chyba krytykowany i dyskutowany właśnie na wystawę Gosi Mirgitas, ale też relacje z Biennale skupiają się głównie na, czy skupiały się, bo może w tej chwili już ten kompleks nam trochę przemija, na właśnie spoglądaniu na to, jak wypadliśmy na tle innych. Mm. I to było dla mnie zawsze jakieś takie strasznie uderzające.
Ale przecież jeździmy tam i chcemy oglądać te wystawy, więc w istocie to, o czym mówisz, ma głęboki sens. Może po prostu traktować to jako wielką wystawę, na której są lepsze i gorsze propozycje.
No ja to tak dokładnie właśnie w taki sposób potraktowałam. Po prostu pojechałam tam z jakimś też trochę przygotowana względnie na przykład to, czego się spodziewać po konkretnych pawilonach, więc jakby poszłam punktowo w te miejsca. Oczywiście czasami tam jest tym jakaś doza przypadku, gdzie się trafia, albo ewentualnie nie przypadku, jak we Francji, gdzie są po prostu kolejki takie, że się człowiek tam nie może dostać, ale miałam jakieś wyobrażenie o tym, co to będzie i gdzie pójdę i co chcę zobaczyć i myślę, że każdy też jedzie tam po coś innego. Dla mnie to akurat dokładnie tak było, że potraktowałam to jako taką jedną wielką, dużą wystawę, w której są rzeczy, które mi się przydadzą kiedyś pewnie, które rozszerzą jakoś moje rozumienie świata, bo do tego sztuki używam.
Wiadomo i do tego staramy się Państwa zachęcać, żeby takiej używać. Wojtku, ty wiedziałeś, po co jedziesz do Wenecji. Pomijając, weźmy już w nawias te struktury sportowe biennale, bo to rzeczywiście jest okropne, to porównywanie się i tak dalej. Jakim to było, tak kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, dla ciebie doświadczeniem zrobić wystawę na, właściwie w takiej przestrzeni, na forum? No to jest jedno z najważniejszych spotkań w świecie sztuki, jakie się dzieją.
Tak, była to dla mnie duża odpowiedzialność, to na pewno. Zwłaszcza, że poza wyprodukowaniem i zrobieniem, że tak powiem, tej wystawy, robiliśmy i produkowaliśmy z Joanną Warszą oraz z całym zespołem Zachęty katalog. I to dwa katalogi, bo jeden jest po angielsku, a drugi jest po polsku.
Już.
Tak, ukazały się. Mało tego, każdy z Państwa, gdy wejdzie na stronę Zachęty Polskiego Pawilonu, może te katalogi w obu wersjach językowych zupełnie bezpłatnie ściągnąć w wersji PDF. Bardzo polecam je, bo jest tam na przykład zupełnie nowy, napisany specjalnie dla tego katalogu tekst Ali Smith na temat Skifanoi. Jest tam też zupełnie nowy tekst romsko-brytyjskiego pisarza Damiena Leba o jego podróży do Czarnej Góry i o pracach Gosi, Hasiora i Tatrach. Poza tym, że była to odpowiedzialność, to była to też niezwykła przyjemność. Była to ciężka praca. I właściwie to jestem też bardzo szczęśliwy i dumny, że raz jeszcze mogłem z Małgorzatą Mirgą Tas pracować nad wystawą. Wystawą, która no właśnie poza tym, że jest... że jest to duża wystawa po prostu, to jest też wystawą i wszyscy byliśmy tego świadomi. Można się zżymać na Biennale, że to jest targowisko próżności, że tutaj, no w tym roku nie było tych jachtów, bo te jachty są aresztowane, ale że to jest jakaś taka przestarzała forma, ale jednak jest to miejsce i czas, mam na myśli otwarcie i dni prasowe, gdy wszyscy są. Tak. To znaczy bez tego, znaczy to może być bardzo skuteczna trampolina dla artystek, które tak jak Małgorzata Mirga Tas pochodzą z mniejszości, które są członkiniami grup niedoreprezentowanych, nieuprzywilejowanych i to jest ich czas.
Powiedz jeszcze już bardzo krótko, bo właśnie mamy godzinę 9, ale muszę to pytanie zadać i nie wypuszczać je ze studia. Jest jakaś szansa na krakowską odsłonę tej wystawy, czy może nawiązanie jakieś do tego, co jest tam w Wenecji teraz?
Z pewnością jest szansa na warszawską odsłonę w przyszłym roku i trwają prace nad przeniesieniem tej wystawy po zakończeniu Biennale w listopadzie do Zachęty. Natomiast w Krakowie już w listopadzie bądź w grudniu zapraszam Państwa na dużą wystawę Małgorzaty Tas w Międzynarodowym Centrum Kultury, którą będę kuratorował. Będzie to wystawa o wędrówce obrazów.
No to od razu skorzystam z okazji i zaproszę Cię może wraz z artystką do studia Radia Kraków Kultura.
I z współkuratorką, bo współkuratorką tej wystawy będzie Natalia Żak, która pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury.
Zapraszam całą trójkę. Wobec tego mam nadzieję, że się spotkamy szybciej niż w listopadzie podczas przygotowań do tej wystawy. A do tematu Ajkowego, do Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki będziemy wracać. Wszak przecież nasz dzisiejszy bohater także jest członkiem Ajki.
Szeregowym.
No, ale dzisiaj zdecydowanie te hierarchie są trochę inne, mimo że przecież i pani prezes, i pani wiceprezes są w studiu. Bardzo wam dziękuję. Będziemy też do tych dialogów wracać. Małgorzata Kaźmierczak, Magda Ujma.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia. A teraz chwila z muzyką w Radiu Kraków Kultura.